Zanim przedstawimy gościa, powiemy, że w środę wielki dzień, ponieważ wielka gala wręczenia nagród Ale Sztuka
2016.
Najważniejszych nagród kulturalnych
w naszym regionie, regionie.
Szeroko pojętym.
I bardzo cieszymy się, że to my, jako Akademickie Radio Index, możemy też się w tym roku przyczynić.
Mocno w tym uczestniczymy cały czas. W ostatnią środę było ważne spotkanie jury razem właśnie z członkami Gazety Wyborczej oraz Telewizji Zielona Góra, gdzie z 45 nominowanych przez nas oraz przez po prostu ludzi, którzy wysyłali maile do redakcji różnych. Wybraliśmy tak drogą losowania sześciu finalistów i mamy dzisiaj tą wielką radość gościć
ich. Po prostu przepytać.
Już w naszym studiu w tym momencie Magda Mikołajczyk. Bardzo się z tego cieszymy. Troszkę przesuniemy nawet mikrofon, żeby było jeszcze więcej radości.
Jeszcze raz powiem. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Teraz
można mi w domach odpowiadać.
W zasadzie znowu można by dużo mówić, więc na razie tak w skrócie. Kabarety, blog internetowy Matko Jedyna, filmiki, także filmy dłuższe jak 33 minuty w Zielonej Górze, czyli w połowie drogi. I jeszcze myślę wiele innych rzeczy. Tutaj o książkę też będę chciał cię wypytać. No ale może po kolei. Karina w ogóle chciała tak od
tak.
przeszłości.
Ja zawsze jestem tą osobą, która lubi zrobić taki mały powrót do przeszłości i stąd takie moje pytanie, ponieważ ja jestem gdzieś tam, dopiero gdzieś tam moja wiedza i związek ze środowiskiem kabaretowym gdzieś tam dopiero się zaczyna, ale odkąd pamiętam ciebie, chociażby z telewizji.
Czyli jestem stara.
Nie, to Karina jest bardzo młoda.
Nie, ale chodzi o to, że masz bardzo duże doświadczenie i kupę lat już tak naprawdę rozśmieszasz nas, pokazujesz się i myślę, że ty w jakimś sensie się realizujesz. Jestem ciekawa, skąd się u ciebie to wzięło?
Tak naprawdę to w tym roku mija 20 lat mojego bycia na estradzie, we wrześniu minie, chociaż te pierwsze kroki i nazywanie tych scen estradami to nie do końca się zgadza. Natomiast tak, doświadczenie zdobywam od 1997 roku. Przyszłam na studia do Zielonej Góry, ponieważ to jest tak, nigdy w życiu nie spodziewałam się, że wyląduję w kabarecie, w takim środowisku i że będę robić to, co robiłam do tej pory robię, ale byłam klasowym głupkiem zawsze. I jakby po latach, jak się spotkałam ze znajomymi z szkoły podstawowej czy średniej,
to
powiedzieli, że robisz to, co robiłaś, tylko teraz za to bierzesz pieniądze. Że nadal się wygłupiam. Byłam takim wiecie, wesołkiem, chociaż w życiu jestem strasznym pesymistą. To myślę, że śmiech zawsze był taką moją obroną, taką skorupką, w którą się lubiłam zamknąć, odbić wszystko od siebie takim sarkazmem, ironią i byłam bezpieczna w tym swoim, w tej swojej skorupce, a wydawało mi się, że jak wszystko wyśmieję, to jakby nic mnie nie dotknie. Jak ja się z siebie w ogóle pośmieję, to już bardziej mnie zranić nikt nie może, niż wyśmiać mnie, bo już to zrobiłam przed nim, nie? A wylądowałam tak, że wylądowałam co? Na studiach w Zielonej Górze, trafiłam do klubu Gęba, były wtedy jeszcze robione coś takiego jak otrzęsiny. Ludzie z Gęby przychodzili na początku roku akademickiego do budynku uczelni i tam wyłapywali młodych kotów i robili jakieś tam siuchy z nimi śmieszne. I ja trafiłam na takie otrzęsiny. Wieczorem była impreza w Gębie, przyszłam na tę imprezę i zostałam już. I tak właśnie minęło 20 lat, a ja z Gęby nie wyszłam.
No i bardzo dobrze, po co wychodzić, fantastyczne miejsce.
Ale tak naprawdę różne projekty działy się w twoim życiu, czy kabaret tak. Słoiczek po cukrze, czy tak naprawdę
jeszcze
później solo.
Szum, tak? Ale no, może najpierw właśnie zatrzymamy się chwilę na tych kabaretach. Słoiczek po cukrze, czy to już jest zamknięty rozdział, czy jeszcze nadal działacie?
No ten rozdział się przymyka sam z siebie. Życiowo się tak wydarzyło, że zmieniamy się, każdy z nas się zmienia, każdy z nas zdobywa nowe doświadczenia, wszystko idzie w jedną stronę, a my czasem chcemy zrobić krok w bok i ten krok w bok okazuje się tą lepszą drogą dla nas, chociaż wybierając ten krok nie wiedzieliśmy, że będzie lepsza. No i wszystko idzie ku temu, żeby tak powoli, naturalnie to wszystko sobie się rozpadło. Przy czym nie mówię tego ze smutkiem, tylko z radością, bo obie, i ja, i Gosia, mamy swoje plany nadal artystyczne, i mamy zamiar je realizować i myślę, że z większą trochę pasją niż to, co nam zdechło.
Ale od razu powiedzmy, że działało fantastycznie i po prostu ja sam
jeszcze
byłem...
działa, jeszcze dycha.
Ojej, ja pamiętam jeden z występów, to po prostu nie mogłem uwierzyć. To pierwszy raz, jak cię zobaczyłem, no trochę już czasu temu, na scenie, nie mogłem uwierzyć w ogóle, jak człowiek się może tak poruszać szybko.
O, dziękuję.
W ogóle, co ty tam wyrabiałaś na scenie, było to fantastyczne po prostu.
Bardzo dziękuję, to miłe.
Ale chyba tak jest, że po prostu świat idzie do przodu, zmienia się. Też chyba całe środowisko, ten kabaret trochę, scena kabaretowa się w ogóle zmieniła i
rynek,
chyba właśnie to poszło
wszystko się
stronę,
zmieniło,
nie?
Wszystko.
Na lepsze czy na gorsze?
Dla mnie na gorsze.
Dlaczego?
Bo pamiętam inne czasy. Pamiętam, że większość żartów, które teraz widzę, myśmy opowiadali w samochodzie ze wstydem i w życiu byśmy ich na scenie nie pokazali. A teraz to się wszystko dzieje. Mnie to trochę uwiera, bo ja nie mówię, że ja jestem jakaś literacka i lepsza, natomiast... Ja raz spróbowałam zrobić taki program, wiecie, zrobimy podnóżkę, coś takiego łatwego, żeby było chwytliwe, żeby i do telewizji i pojeździć, żeby ludzie się cieszyli, gramy te plenery, no to żeby było takie łatwe. No i po premierze pierwsze, co usłyszałam, że w życiu takiego inteligentnego programu nie widzieli moi koledzy. Ja się załamałam, nie? Bo ja chciałam najprościej, jak się da, zrobić głupie miny. Okazało się, że ja nie umiem. Zawsze tam jest jakieś drugie dno, zawsze jakaś refleksja zostaje, a w tym, co jest teraz, brak refleksji. Dużo min, dużo wydurniania.
I szumu.
No, szum się nazywał nasz pierwszy kabaret, więc to inaczej. Mało jest teraz misji, mało treści, a dużo pustego śmiechu. Ja nie mówię, że to jest złe, bo śmiech sam w sobie jest fajny, jest dobry. Mi to nie pasuje. Ja się w tym nie odnajduję. Ja w tym wypadam źle, blado. Nie lubię tak
ale
wypadać.
Ale chyba dobrze, że robisz swoje, ponieważ ja na przykład męczę się oglądając kabarety w telewizji, te niby kabaretony, które mają być takie śmieszne, a potem idę na skromny występ do gęby, skromny przez wielkość gęby, a po prostu widzę tam rzeczy, no po prostu 2 godziny się skręcam ze śmiechu i jest fantastycznie.
Ale widzisz, ludzie, jakby większość widz nie pójdzie na występ do gęby pod takim czymś, co zobaczył w telewizji. Nie ma świadomości, że kabaret, który widział w jednym sketchu, w jakiejś zbiórce kabaretowej, biesiadzie, czy tam kabaretonie, że to nie jest jego najwyższa forma, czy tam, albo że spektakl kabaretowy to jest całość, że to jest spektakl, że to ma początek, środek i koniec. Widz dostaje coś pociętego, sieczkę dostaje, po prostu ryż z warzywami gotowany w jednym garnku, nie? A nie ma świadomości, że może zjeść łososia. Nie?
Często tak, że jakiś producent po prostu nagle narzuci coś, a zróbcie to. Nie? I potem ktoś, kto swoje rzeczy ma fantastyczne,
miałeś taką
nie miał szansę
sytuację?
Tego pokazać.
Ale to wszystko się powoli tak wydarzyło. To nie jest tak, że przyszło takie, wiecie, nie wiem, nóż, młotek, nożyczki, ktoś uciął, że od teraz będzie tak, nie? To był proces. I to był proces, na który kabarety wszystkie aktualne, mainstreamowe się zgodziły i proces producentów, realizatorów telewizyjnych, reżyserów, którzy w tą stronę szli. No wiecie, w telewizji bogiem jest oglądalność, słupki. W radiu pewnie słuchalność i podobne słupki. W każdej, nie wiem, firmie, w każdej korporacji słupki. Jest człowiek od słupków i te słupki to jest jakiś Bóg, tak? Mówię to w cudzysłowie. No i to był proces, który po prostu pochłonął wszystkich. Nie ma już innego, ten się ogląda, ten się sprawdza, ten jest dobry, po co zmieniać coś, co jest dobre? A ci, co chcą zmieniać, odpuszczają, bo to nie ma sensu, to się nie udaje, to nie działa, bo to wtedy jest nudne, bo się nic nie dzieje, nie ma pach, 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 szybko, akcja, zmiana. Człowiek się teraz, mamy pokolenie też obrazkowe. Nie skupiamy się na jakimś, wiecie, 20-minutowym spektaklu tanecznym, baletowym, a tak samo kabaretowym. Nie ma miejsca na klimat, na zrobienie klimatu, nie ma czasu. Widz, nie wiem, ogląda, ja teraz, ponieważ zaczęłam w YouTubie siedzieć mocno, widz YouTubeowy, internauta ma 8 sekund. Po 8 sekundach, jak jest niezainteresowany, wyłącza. Nie wiem, jak się ma sprawa w telewizji, ale być może jest to 10 sekund. Jeżeli po 10 sekund nie ma przytupu, podskoku ucha i rechotu, to jest out, nie? I to jest słupek. Słupki spadają i...
Trochę sami sobie strzelamy w stopę, po prostu niszczymy tak. to.
Ale budujemy też coś nowego. To jest, właśnie, to się ciężko tak powiedzieć, że to jest, ja odczuwam to, że dla mnie to jest zmiana na gorsze. Ale dla kogoś, kto wskoczył, wbił się, dla kogo to jest fajne, odnajduje się w tym, jest lepsze.
A ja właśnie mam takie pytanie jeszcze a propos tych słupków, jak jesteśmy przy telewizji i przy radiu, to jak to wygląda w twoim przypadku na przykład właśnie z jakimiś social mediami, tak? Właśnie typu Instagram, jakiś Facebook, YouTube, bo bardzo często ostatnio jak rozmawiam z artystami wszelkiego rodzaju, oni mówią, że to jest z jednej strony fajny pomysł na promocję, bo można jakoś dotrzeć bardziej do tego widza, do słuchacza. Natomiast w odwrotną stronę taką, że jesteśmy bombardowani, bo jest mnóstwo tego typu rzeczy i żeby wyłonić tą jedną perełkę, to jest coraz ciężej też.
Ja ci powiem tak. YouTube jest workiem, w którym jest dużo złego i dużo dobrego. Coraz częściej złe jest zastępowane dobrym, a ludzie przekazują sobie dobre rzeczy. Internet jest taką fajną, takim fajnym medium, które, wiesz, no masz w otoczeniu ludzi o podobnej wrażliwości do twojej. No jeżeli oni coś udostępnią, zobaczą, no to zobaczysz, klikniesz. Jeżeli zobaczyłaś dwa razy u kogoś, że zamieścił coś, co ciebie nie bawi, co jest, nie wiem, zbyt proste, albo głupawe, albo w ogóle nie z twojej dziedziny, bo, nie wiem, pokazuje filmik o tym, jak ktoś łowi ryby i złowił karpia giganta wielkości suma, a potem się okazuje, że to jest sum i ktoś się tym jara, a ciebie to w ogóle nie interesuje, no to już drugi raz tego kogoś nie klikniesz, jego udostępnień, tak? Ale jeżeli masz kogoś, kto trzy razy pod rząd umieścił coś fajnego, wartościowego, bo internet jest pełen wartościowych rzeczy, no to zaczynasz jakby siać dalej, to jest drzewko, to się niesie. Ja mam z internetem bardzo dobre doświadczenia, bo moja matka jedyna się po prostu poniosła jak bardzo mocno i ja tym nie steruję. To jest moja duma, że ja tego nie robię marketingowo. W związku z czym ja jakby nie walczę o publiczność. Ta publiczność sama przybywa, jest jej coraz więcej i jak patrzę, jest na poziomie cały czas fajnym i to mnie bardzo cieszy. Bardzo.
Czyli po prostu biorą cię taką, jaką jesteś.
Tak,
i to, i
tak,
to jest,
tak, tak,
to jest
że ja nie... Jeszcze jest tak, że jakby w internecie są takie zasady, którymi musisz się kierować, żeby, podobnie zresztą jak w kabarecie, żeby być na topie, tak? Czyli jak masz blog, to raz na tydzień wpis, to jest rzadko raz na tydzień, dwa razy w tygodniu, o tej samej godzinie, są najlepsze godziny do wrzucania postów, są edge ranki i tak dalej, są właśnie te, co się najlepiej klika, kiedy, w jakim czasie, jakie musi być. Ja tego nie wiem. Ja tylko wiem, że to jest, ale ja nie mam pojęcia.
A i tak ci się sprawdza, prawda?
Tak, a to wszystko działa, nie? Fakt jest taki też, że moimi czytelnikami najczęściej są matki, które wstają o 5 rano i klikają od 5, bo karmią piersią. I nie ma tak, że idą do pracy na 9 i o tej 9 jest tam otwarcie wielkie Facebooka i wtedy pach, 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 1000 okienek, a co teraz?
Ale to jest tak, że...
O 9 to ja już jestem po pierwszych 3000 odsłon.
Ja myślę, że tam wszystkie mechanizmy działają też, ale jednak jak po prostu jest dobry pomysł, coś naprawdę dobrego, to samo
treść,
zadziała.
Treść, teraz treść.
I sama nieraz tego doświadczyłaś, szczególnie, zresztą zaraz po tym porozmawiamy, teraz zapowiadam przerwę, ale Magda tu jest mistrzynią, można powiedzieć, internetów, no 6,5 miliona
Sultan.
Obejrzeń po prostu. Oczywiście, my tu na kolanach po prostu.
Byłam na końcu internetu i z powrotem.
Ojej, fantastycznie jest, ale robimy sobie króciutką przerwę muzyczną i zaraz wracamy do rozmowy. To była muzyczka z Różowej Pantery, ale nie ta najsłynniejsza, ale też bardzo ładna. I wracamy do rozmowy z Magdą Mikołajczyk.
Jestem.
Internet, internet, internet. Właśnie, ale to po kolei. Powiedzmy, że to nie jest najlepszy czas na kabarety.
Dla mnie, więc... na mój pomysł na kabaret, bo kabarety są wszędzie, nie?
Ale...
Czyli jest
na te dobre, ja bym powiedział, że na te dobre, mądre...
Ja bym nie dzieliła
takie...
tak dobre, inaczej. Mainstreamowe i undergroundowe.
Może tak. Chociaż że wiemy, co się za jednym i drugim kryje. Ale jest dobry czas na jakieś stand-upy, na jakieś improwizacje. I tutaj też ty tam stand-upowo też działasz.
Tak, działam stand-upowo też, ale to nie jest mój cel, więc działam sobie tak całkiem na luzaku. Jak mi się chce, jak mam czas, jak mam pomysł, to idę, jak nie, to nie idę, bo to też właśnie jest tak, że jak mam coś do powiedzenia, to powiem. A jak nie mam, to nie muszę.
Dokładnie.
Czyli nie ma czegoś takiego robionego przez, na siłę, bo muszę, tylko bo chcę.
Tak. Mam, o tyle mam wolność artystyczną w sobie i wokół, że robię tylko to, co jest zgodne ze mną.
Mhm. I właśnie, i są te narzędzia fantastyczne jak internet i możesz po prostu zrobić coś w domu teraz, prawda?
Właśnie dzisiaj muszę zrobić.
Jakoś nie, na pewno wymaga pracy, ale jest łatwiejsze do zrobienia w warunkach. Tak jak żyje, nie musisz gdzieś wychodzić, nie musisz całej ekipy pewnie montować, po prostu robisz.
Ja bym chciała z ekipą, ale na razie mnie na to nie stać po prostu, ale mam w głowie takie realizacje z ludźmi, z pomocą, bo nie mogę, aktor nie może być jednocześnie twórcą i tworzywem.
To nie jest tak, że po wielkim sukcesie, no bo to jeszcze nie padło, ale powiedzmy wreszcie, że ty jesteś autorką tej słynnej parodii reklamy środków przeciwbólowych. Nie powiemy dokładnie, jak się nazywa, ale każdy wie tak naprawdę, o co chodzi.
Weź nie ten.
Tak.
Weź daj spokój.
Która jednak została zrealizowana, no tutaj widziałeś pana, który się nazywa Krzysztof Gawałkiewicz, prawda?
Tak,
którego znamy
tak,
jako autora zdjęć, że życie ma sens i 8 w poziomie.
Tak, to jest człowiek po łódzkiej filmówce, to jest niesamowite oko, to jest człowiek, z którym ja się porozumiewam praktycznie. Ja nie umiem tego języka filmowego, nie rozumiem go i nie znam, więc jak ja mu coś mówię, słuchaj, weź tu gałeczka, tylko tak, żeby trochę tak na lewo, ale nie tak za bardzo, to on robi i robi właśnie to, co ja chcę. Nie? Znamy się od lat, rozumiemy się, lubimy się i ta współpraca po raz któryś tam, bo wcześniej z kabaretami on nam też różne rzeczy realizował i on też zrealizował kolejny mój filmik, ten o wewnętrznym dziecku.
Też znakomity.
Tak, i ja się bardzo dobrze z Krzysiem rozumiem i ja bym chciała z nim pracować. Na razie po prostu nie, mnie na to nie stać, ale jestem dobrej myśli.
No ale powiedz właśnie, po sukcesie, jakim jest te 6,5 miliona, które cały czas rośnie.
Wszystko, co związane jest z moim sukcesem parodii, reklamy, jest dziełem przypadku. Jest dziełem, nie przypadku, intuicji. Mhm. Wszystko było robione na wariata. Ja mam coś takiego, że ja mam 500 pomysłów na minutę. Realizuję minus jeden. I to był ten minus jeden zrealizowany, który bardzo się uparłam, bardzo zapragnęłam go zrealizować. Pomysł mi przyszedł od tak i ja powiedziałam, że ja chcę i muszę wreszcie coś zrobić z tych rzeczy, które ja wymyślam. I zrobiłam to i wrzuciłam to i miałam nadzieję, że parę tam set osób na moim blogu się ucieszy. Natomiast to, co się wydarzyło, to po prostu przerosło moje najśmielsze oczekiwania. W ogóle się nie spodziewałam. To miało w dzień 1 000 000 wyświetleń. W jeden dzień. Drugi dzień 2 000 000, nie? To się tak poniosło, tak rozniosło, że zostałam, ponieważ prowadziłam właśnie po tym sukcesie, po tym wiralu, prowadziłam taką galę wręczenia nagrody Admen Roku, to jest Człowiek Reklamy Roku. No to trochę się dowiedziałam na temat różnych tam agencji reklamowych i różnych kampanii, które były brane pod uwagę, że ten mój wiral przyćmił wszystkie po prostu, wszystkie spoty reklamowe z tego roku, jeśli idzie o reklamę. Co więcej, agencja, która robiła reklamy, której parodię ja robiłam, została zwolniona z pracy.
Ojej.
O rany.
To nie miałam takiego zamiaru. I to jest bardzo głupie. W ogóle nie marketingowe działanie. Ja tak sobie myślę, że zostali zwolnieni. Powinni to wykorzystać. Dziwię się, czemu do mnie nie zadzwonili 3 dni później, nie? No, ale to już takie moje prywatne, bo to można było z tego na tym zarobić, a nie stracić. Nie?
Ja myślę tak, to wypaliło, bo to jest tak, pomysł tak prosty, że aż... Ale to jest to, najgenialniejsze rzeczy są proste, prawda?
Tak, ale jest realizacja, jest dobra.
I po kolei, tak? No wiadomo. Okay, dobra. Po pierwsze, pomysł prosty, genialna gra słów, to też uwielbiam, wielu Polaków to lubi, jak ktoś się tym językiem pobawi. No i wykonanie, to jest po prostu idealne, jak to oglądam, to jest właśnie jak reklama w telewizji, zresztą właśnie tak. Jakby kopia, tylko...
To jest, jesteśmy bombardowani suplementami, nie wiem, środkami przeciwbólowymi, w ogóle reklamami. No to jest kosmos. Jem ostatnio z dzieckiem śniadanie w hotelu przy szpitalu, bo byłyśmy w szpitalu z moją córą i jemy, jest godzina w 8:30 rano, na 9:00 mamy wizytę, jemy śniadanie i moje dziecko je jajecznicę, jest włączony telewizor i słyszę o swędzeniu pochwy. Reklamę. I się tylko czekam, kiedy moja córka mnie spyta o co chodzi. No ja jej wytłumaczę, o co chodzi i zrobię to przy jedzeniu, no bo i myślę sobie, Boże, no już bez przesady, nie? To jest... No jesteśmy bombardowani z każdej strony. Wiecie, mamy jakieś tabu, filmy od 12 lat, a w reklamach się dzieją takie rzeczy, że o rany.
Ale właśnie, i to jest też kolejna rzecz, że trafiłaś w dziesiątkę z tym przekazem, że to jest coś takie bardzo na czasie, czyli właśnie coś, czego już mamy bardzo dosyć, ale też wielu z nas jakoś nie potrafi sobie z tym poradzić i nagle ty jesteś tym dodatkowym elementem, że tak chciałbym się ogarnąć, chciałbym tak nie narzekać, ale zobaczę tę reklamę, no już czas najwyższy, już od dzisiaj naprawdę się ogarnę. I to chyba działa, naprawdę. To...
Jest jeszcze drugie dno, jak to u mnie zazwyczaj bywa. Ludzie znają, no właśnie, dla mnie ważniejsza jest ta druga część przekazu. Uśmiechnij się i żyj, niż to hasło chwytliwe, które zawiera w sobie wulgaryzm. Znając moją sytuację życiową, ludzie, którzy wiedzą, co się u mnie dzieje, patrzą na to przez pryzmat inny. Moje dziecko zmaga się z dosyć ciężką chorobą. Nie, moje dziecko zdrowieje. Wychodzi. Dokładnie. Tak, wychodzi ze wszystkiego. Od 4 lat jestem z moją córeczką starszą na chemioterapii. Byłyśmy co tydzień w Warszawie, teraz jesteśmy co miesiąc, jeździmy samochodem na jeden dzień, albo wczoraj się okazało, że jednak na 3, bo musimy zostać. No i siedzę na tej onkologii i się rozglądam. No i łatwo nie jest, łatwo nie bywa, ale mimo wszystko staramy się uśmiechnąć i żyć. Nie szukać, nie załamywać, nie szukać problemów. Same dzieci moje zresztą mówią, no pewnie są odbiciem nas, no bo dzieci to są takie małe lustereczka, ale wiadomo, że są zaskakujące, kiedy w dobrym momencie takie małe grzdyle coś takiego powiedzą i one właśnie bardzo ładnie mi kiedyś powiedziały, obie moje córki, szukaj rozwiązań, nie szukaj problemów. I to o to chodzi, nie? Że kurczę, nie porównujmy się do złego, tylko do dobrego. Może być lepiej, nie? Nie, że może być jeszcze gorzej, może być, Boże, a co jeśli? Tylko okej, mam ręce, nogi, żyję. Wstaję, robię, działam.
Dokładnie. Nie determinuje nas to, co ma sąsiad albo w jakiej sytuacji jest ktoś obok, tylko tak. To jest moje życie, ogarnę.
Schopenhauer tak bardzo ładnie powiedział. Takie zdanie, którego ja się bardzo mocno trzymam. Nie jest ważne, co z nami zrobiono, tylko co my zrobimy z tym, co z nami zrobiono.
I to jest to.
No, ja chciałam powiedzieć, że tutaj padło takie ładne słowo, mamo. Jestem mamą swoich dzieci. Ja znam takie pytanie, bo jesteś artystką kabaretową, ale kim jesteś najpierw, mamą czy artystką?
Najpierw jestem człowiekiem, a to zawiera w sobie bycie mamą i artystką. Do jakiegoś czasu byłam bardziej mamą, od jakiegoś czasu moje dzieci wyrosły na tyle, że mogę być bardziej artystką, chociaż cała matka jedyna wypłynęła na moim byciu mamą. A jest to projekt artystyczny. Ja nie umiem żyć bez sztuki, a swoje działania właśnie tak postrzegam. Być może butnie, ale uważam, że jakieś tam talenty mam. Bycie artystą, bycie kabareciarzem ma to do siebie, że jest się nim stale. Nigdy się nie odpuszcza myślenia. Mi się cały czas coś w głowie mieli. Cały czas. I czy to jest przy karmieniu dzieci, podawaniu im, wyciąganiu spod szafy kuleczki świętej, która wpadła, a ma 1,5 centymetra na średnicy, tarzanie się po ziemi, czy śpiewanie piosenek z bajek Disneya, to cały czas mi się w głowie takie pomysły różne rodzą. Nie? I zawsze jestem w pracy.
Ja o tym blogu za chwilę jeszcze powiem, ale to mnie męczy, bo mówisz, że po tym wielkim sukcesie twojej parodii reklamy, nie wiem, nie rzuciły się ktoś do współpracy, że będziemy realizować pani pomysły i jakiś tam biznes razem? Przecież masz te pomysły, a mówisz, że ciężko je realizować.
Zgłosiła się jedna firma, która chciała robić produkt, który wymyśliłam w tej reklamie, co uważam najpierw chciałam to, najpierw chciałam w to wejść, a potem sobie uświadomiłam, że to będzie oszustwo. Mhm. Bo nie zrobiłam parodii reklamy po to, żeby inaczej. Najpierw w ogóle wyłączyłam reklamy na YouTubie przed tą reklamą, bo uznałam, że reklama przed parodią reklamy to jest lekka przesada. Że to jest, że zrobiłam to dla sztuki. Potem zgłosiła się firma, która chciała realizować to. Na początku powiedziałam, że okej. Prawie się zgodziłam, a potem się wycofałam, bo to nie jest produkt, który można kupić. Jakby ktoś chciał to produkować, to nie istnieje. Jeżeli ktokolwiek chciałby państwu sprzedać lek na wszystko, to on nie istnieje, bo mamy go w sobie. Mhm. Tego trzeba szukać w sobie. I chciałam, żeby taki przekaz tego został, a nie żebym ja się nagle dorobiła na 20 groszach od pudełka drażetek wciskanych w blistry od leków i przepraszam, i że ktoś to kupi w internecie i że będzie żarcik. Oczywiście ktoś mi już to ukradł i sprzedawał to w internecie. Ja spróbowałam zrobić koszulki, ale ponieważ ja nie jestem typem handlowca, to ten biznes nam też nie wyszedł. I nigdy jakby od początku w planach nie był to cel, żeby na tym zarobić. I nie zarobił. Ja myślałam o tym w ten sposób. Ja nie zarobiłam ani złotówki na tym. Teraz minął odpowiedni czas i teraz wiem, że okej, już te moje filmy, które teraz nagrywam, są i będą zarobkowe. To już jest po to, żebym wreszcie zarabiała na tym, bo jeszcze nie zarabiam. Ale ja odmawiam też reklam na blogu, odmawiam, a teraz wchodzę w YouTube. Zresztą te filmy, które teraz ostatnio nagrywałam, to są już na zlecenie i to są już rzeczy zarobkowe. To wewnętrzne dziecko, które też nagrałam, to już jest dla kogoś. Nie?
Ale to wielki szacunek, bo to jest tak, że no, jesteś człowiekiem, wiadomo, zarobić też trzeba, ale masz zasady. I chyba tą taką szczerością i podejściem właśnie sobie, właśnie tym zwyciężasz, że to jest chyba też ten sukces twojego blogu, że po prostu jesteś sobą, jesteś szczera w tym wszystkim, co piszesz i emocje grają tutaj przede wszystkim.
Tak.
Co jest celem głównym tego blogu? Po co on powstał?
Jak powstawał, to właśnie po to, co powiedziałam, o czym powiedziałam Karinie przed chwilą. Byłam mamą, nie miałam się gdzie zrealizować artystycznie. Ja mam ogromną potrzebę pisania. Ja piszę od zawsze. Od zawsze po prostu, od kiedy pamiętam, od kiedy utrzymałam w ręku coś do pisania, to ja piszę. Były to rzeczy różne. Dobrze, że większość z nich spaliłam. Natomiast mam łatwość, dużą łatwość w pisaniu. A przyszedł taki moment, że nie mogłam wyjechać na występ, że rzeczy, które napisałam, wydały mi się fajne, wartościowe, a nie dały się przełożyć na scenę. Pisałam sobie gdzieś tam na Facebooku jakieś takie rzeczy i kilka osób mi powiedziało, załóż bloga, weź, załóż wreszcie bloga, bo się by chciało tego poczytać więcej. I znowu dzieło przypadku, dzieło intuicji, usiadłam, założyłam blog bez myślenia ani sekundy o tym. Wymyśliłam nazwę, zrobiłam pierwszą notkę, po prostu. Bez planu, bez biznesplanu, bez... Usiadłam i zrobiłam.
Trochę dla siebie?
Z pewnością dla siebie. Na początku się wstydziłam, jak ktokolwiek to czytał.
No. Ale masz taką łatwość, nie wiem, czy łatwość, ale pewnie w tych właśnie, mówisz, że masz mnóstwo tych pomysłów, ale zdarzają ci się właśnie takie strzały. Po prostu ten tytuł Matko Jedyna też jest super. On jest tak chwytliwy.
Tak, się poniosło
tak,
samo.
I tak właśnie to są takie samograje. Więc no ja czekam po prostu na kolejne pomysły, więc trzeba je realizować. Powiemy sobie zaraz o różnych filmikach i dłuższych filmach, których brałaś udział, ale jestem ciekaw tej książki. Powiedz, co takiego szykujesz? Co tam ci w głowie powstaje?
Wiecie co? Już dawno mówiłam o książce. Książka jest w 90% napisana. To jest książka, którą zostawiłam na ostatni rok, niestety. No tak się wydarzyło. Ja wierzę, że nie ma, że nic się nie dzieje bez przyczyny, więc to się też tak miało wydarzyć. To będzie książka, która będzie zbiorem tych moich pisań z Matki Jedynej po części, plus jakby też takie tego samego rodzaju wpisy, ale nowe, niepublikowane nigdy nigdzie. A do tego rysunki doskonałej ilustratorki Magdaleny Pankiewicz, która będzie ilustrowała to, co mówią moje dzieci. Do tego będą takie wrzuty plus zdjęcia. Taka, chcę, żeby ta książka była bardzo dobrze graficznie wydana. Mój mąż jest grafikiem i będzie ją składał. I ta książka wisi. Zawisła, mi się też zdrowie trochę posypało dość mocno w zasadzie i zostawiłam to wszystko, więc to jest książka, którą mam prawie skończoną, ale jeszcze nie wydaną. A cały czas w głowie noszę pomysł na powieść i ona powstanie na pewno. Na pewno.
Ja już się nie mogę doczekać w takim razie.
No, to brzmi fantastycznie. Za chwilkę wrócimy do rozmowy z Magdą Mikołajczyk o filmach tym razem, bo przede wszystkim też, może nie przede wszystkim, bo tu tyle tych różnych rzeczy, ale masz na swoim koncie świetną rolę filmową.
Człowiek orkiestra po prostu.
W filmie o Zielonej Górze, to po prostu rewelacja. Za chwilę o tym, a tymczasem muzyka też z filmu. Filmowo zagraliśmy i wracamy do rozmowy. Elena Mikołajczyk, bardzo się z tego cieszymy.
Nominowana. Że Mikołajczyk, ja też się cieszę, że wyszła
tam. Oczywiście.
Nominowana, ale sztuka, ale właśnie a propos twojego nazwiska, to, to z poprzednimi gośćmi mieliśmy taki mały problem.
No nie problem, taka rozmowa była, że bardziej cię właśnie kojarzyli po poprzednim
Panieński.
Nazwisku.
Tak,
tak, tak, Panieński.
Trudno, niech się nauczą.
Ale to nie jest oczywiste, że nie.
Było tak, że zostawiłam chwilę, chciałam zostawić na artystycznej drodze nazwisko Panieńskie, ale potem się zrobił taki galimatias, że się wycofałam i jeszcze 18 lat i już nie będą starego pamiętać.
No, poza tym wielu osób też cię kojarzy przede wszystkim pod ksywką twoją.
Tak.
Wrona, Wronka. Wronka częściej tak zdrobniale, sympatycznie. Skąd taki pseudonim?
Pierwsze było Wrona. Było to tak, że jak istniał kabaret Szum, tam było 6 dziewczyn. Wydurniałyśmy się straszliwie. To były bardzo, bardzo fajne czasy beztroskie. No i szłyśmy kiedyś sobie z akademika na uczelnię i tam była kałuża. I ja po prostu śpiewałam piosenkę Just Five, kolorowe sny, kiedy ja dotykam ciebie, skacząc w tej kałuży jak Bartek Wrona. I tak zostałam Bartkiem Wroną i Wroną. I zostało. Okazało się, że to przylgnęło w sekundę. W sekundę i zostałam i pasuje to do mnie, uważam, nie? Brat do mnie tak mówi. Tak, nikt do mnie inaczej nie mówi.
Dobrze, to teraz przechodzimy do twoich ról filmowych. Przede wszystkim tutaj zaznaczymy ten film 33 minuty w Zielonej Górze, czyli w połowie drogi. Dosyć długi tytuł, ale to dlatego, że to jest ekranizacja sztuki pod takim samym tytułem, gdzie brawurowo zagrałaś szynkarkę.
No dziękuję bardzo.
Naprawdę miałem tą przyjemność już wcześniej już na planie widzieć ciebie. Po prostu znowu to, co wyrabiałaś, jaką ty energię masz i to, co potrafisz wyrzucać z siebie, to jest niesamowite.
Jestem zadziwiona, bo byłam przerażona graniem tej postaci. Przerażona. W ogóle takim długim występem w filmie, bo ja miałam do czynienia z filmem wcześniej, ale z takim prawdziwym nawet, ale to był epizod. Naprawdę, naprawdę epizod. I teraz jak tutaj zadzwoniła najpierw Halinka, potem scedowała reżyser Jana Tomka Upaka. Tomek mówi, no już aktorów miałem dobranych, nie miałem wyboru, ale się okazało, że bardzo dobrze. Bałam się. Bałam się, bo nie potrafiłam. Sceny nie były kręcone po kolei i całość, ponieważ film się zaczyna od wielkiej zbiorówki, to zaczynaliśmy od tej wielkiej zbiorówki, w której ja miałam zacząć film. Ja byłam przestraszona, przyznaję się, i jestem zadziwiona, że tak dałam radę.
Tylko w ogóle nie było widać. Jesteś profesjonalistką, wyszła i zrobiła, co trzeba po prostu.
Dzięki, ale stresa miałam. I jeszcze te wszystkie najśmieszniejsze sceny były zaimprowizowane. To też się cieszę, że się udało. I też mówię do Tomka, co ja mam tam gadać? A Tomek, gadaj co chcesz. Coś, nie wiem, o jedzeniu coś gadaj. No i wyszło fajnie.
Ten film jest naprawdę zabawny. Co jest fajne, tym bardziej, że to powstał tu, w Zielonej Górze i o Zielonej Górze. To powinno nas wszystkich cieszyć i mam nadzieję, że ci, którzy nie widzieli, będą mieli szansę ten film zobaczyć w końcu. Tomek tutaj będzie po 13, będziemy go pytać, co z tym filmem dalej.
Ja też się pochwalę, że dostałam propozycję zagrania takiej małej rulki w filmie teraz. Zadzwonił do mnie drugi reżyser filmu, który dopiero będzie powstawał. film taki już pełnometrażowy, wspierany przez chyba Instytut Sztuki Filmowej. Kryminał to będzie i tam będę miała sobie malutką rolkę do zagrania.
Proszę, widzisz, ale to jest fajne, że widzisz, nie, ludzie nie zamykają cię w jakiejś jednej przestrzeni, nie? To jest tak, że niektórych...
Tak. Jeszcze jeden chłopak do mnie wydzwaniał, cały czas ma w głowie, chce, żebym zagrała główną rolę w filmie, tylko on musi znaleźć drugą aktorkę, tak zwaną lokomotywę, czyli nazwisko, które zgodzi mu się pewno bez pieniędzy wystąpić w tym projekcie. Projekt jest fajny, pomysł jest fajny, ja tam cały czas się oferuję, że tak zagram. On mówi, że ja muszę być. Zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie.
Artystka, pisarka, blogerka, aktorka. To co chcesz?
Armata z krawata.
No ja chciałem zapytać też o te stare produkcje filmowe, tam ze czasów Ajoi jeszcze i różne rzeczy. Co najfajniej wspominasz z tych takich filmowych
przygód? Z tych ajojowskich? Z tych ajojowskich to jest jedna z moich ulubionych przygód. W międzyczasie, występując w kabarecie Szum, zgłosił się do nas niejaki Andrzej Marzec, pan menadżer taki duży. To było tak dawno, że jeszcze nie było menadżerów, agencji, nic takiego. A tu nagle przychodzi pan z wielkiej agencji i mówi, że my będziemy grały epizod w filmie, prawdziwym filmie. No i myśmy pojechały ten epizod zagrać. Oczywiście wzięłyśmy ze sobą VHS-a naszego, żeby kręcić ajoje na planie. W filmie występował niejaki Paweł Kukiz. Ten Paweł Kukiz teraz. No i Paweł się zgodził, ponieważ to jest bardzo fajny człowiek. Mówiłyśmy na niego wujek. On nas przygarniał cały czas, 6 bab. Dzieciaków w zasadzie, byśmy miały po 20 lat. No to naprawdę byłyśmy dzieciakami. No i tam się działy różne rzeczy, oczywiście poza kadrem, poza kamerą. Wydurnialiśmy się straszliwie i ponieważ miałyśmy ze sobą tego VHS-a, no to Paweł, zagrasz nam w filmie? Pewnie. No i w tym filmie, w tym wtorku, bo to był film Wtorek w reżyserii Witolda Adamka, tam zagrały naprawdę postaci. Małgorzata Korzuchowska, Kinga Price, Paweł Kukiz, Bolec niejaki już teraz świętej pamięci, Jerzy Pilch, myśmy były muzami Jerzego Pilcha. Szaza tam grała, żona Leroya aktualna, Joasia. No i my tam z kosmosu wzięte w ogóle. No ale w każdym razie w tym filmie była limuzyna, nie limuzyna, taki stary samochód, taka kabriolet różowy, taki wielki, takie dziwne coś starodawne, różowe, takie gaciowy róż. No i myśmy jeździły z Kukizem i z Bolcem tym kabrioletem poszukując Jerzego Pilcha tak naprawdę w tym filmie. No i oczywiście zabrałyśmy sobie ten samochód do tego filmu, do tego naszego ajoja i Paweł, zagrasz z nami? Paweł Kukiz? No pewnie, że zagram z wami. No i film jest taki. Marta Listwan niejaka, z kabaretu Szum, najśmieszniejsza z nas wszystkich. Śpi, zasypia i śni się sen, że siedzi w tym kabriolecie, z Pawłem Kukizem się całuje, zrywa się i mówi: Paweł Kukiz! To samo się śni Pawłowi Kukizowi, zrywa się i mówi: Marta Listwan! I koniec. Uwielbiam ten film. I takich durnych pomysłów miałyśmy całe mnóstwo i w ogóle te wszystkie ajoje kręcone na wariata, montowane tak samo na wariata, dźwięki podkładane tsz, tsz, z kosmosu. Świetna zabawa przy tym była, świetna.
Może jeszcze kiedyś tak gębowo, wadkowo, sikorowo coś powstanie.
Kurczę, ja myślę, że to już internet, to już YouTube teraz takie rzeczy robi. To, co ja robię, to już są takie ajoje na YouTube, trochę jakby inaczej skadrowane, vlogi, te wszystkie pranki, wygłupy, te wszystkie... te największe kanały, najwięksi YouTuberzy to właśnie to robią, nie?
To jeszcze na sam koniec ja mam takie już pytanie zachęcające nasze słuchacze, żeby przyszli na galę, która jest w środę o godzinie 17 w Tanzbudzie. Nominacja na Ale Sztuka 2016.
Ja tak trochę ten biorę, że Ale Sztuka, że fajna, ładna taka.
Dobre, ale sztuka. Dobre. Teraz pewna osoba mnie za to zabija, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, ale cieszyłaś się, jak zobaczyłaś już takie nominacje najpierw, już nie tą szóstkę, ale taką...
Wiecie co, ja się zdziwiłam bardzo, bo ja patrzę, że Tomek Łupak zamieścił na Facebooku, że ale jest nominowany, patrzę, jak sobie jest nominowany, czytam artykuł, patrzę, tam moje nazwisko, że kurde, za chwilę patrzę, Grzesiu Lipiec mnie nominuje, mówię: Jezus Maria, naprawdę, to ja aż musiałam wykupić dostęp, żeby... Bardzo się ucieszyłam, pewnie. To jest zawsze bardzo miłe, bardzo, bardzo, bardzo budujące. To jest takie potwierdzenie dla artysty, że to, co robi, ma sens. Już rozmawialiśmy tu wcześniej poza anteną, że ja nie lubię rywalizacji, bo to zawsze stawia kogoś w lepszym świetle, kogoś w gorszym, a robimy, wszyscy nominowani robimy rzeczy z różnych dziedzin i porównywanie jednego z drugim jest bez sensu, bo to nie są wyścigi. Fajne jest to, że ludzie są nominowani i być może kogoś zmobilizuje to do działania, kto jeszcze nie był nominowany, a chciałby się znaleźć w tak zacnym gronie, bo to jest zacne grono, nie mówię tu o sobie, ale o pozostałych uczestnikach tego plebiscytu. No to polecam. Brać dupę w troki i działać, bo co?
No i dokładnie. Dokładnie tak. Właśnie. Uśmiechnij się i żyj.
Tak.
To jest to hasło. Właśnie. Fajnie. Dziękujemy ci bardzo.
Ja również dziękuję.
Magda Mikołajczyk była naszym gościem. Kurczę, jak ja od dawna o tym myślałem, jakoś nie mogłem się zebrać. Chyba odwagi mi brakowało. Proszę.
Chyba bardzo. Nas najbardziej ta sztuka zmobilizowała.
Ja lubię sobie przyjść pogadać, także mnie zapraszajcie.
Fajnie. No to już się umawiamy na następny raz. Fajnie. Cieszymy się bardzo. No i życzymy powodzenia.
Dziękuję.
Na Ale Sztuce. No i gramy. Dzięki.